Chwała Bogu, że dzięki naszemu Bogu Wszechmogącemu za to, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać, że dzięki Bogu, że jesteście, że możecie być na tym miejscu. Chwała Bogu za to, że w tym dniu, kiedy On zechciał, dotknął się serca każdego z nas i wskazał nam nasz ratunek, wskazał Jezusa Chrystusa. Piękny to był dzień. Już teraz możemy się nim cieszyć, ale tak jak cieszymy się z pewnych rzeczy, z tych dokonań, tak cały czas brzmi to pytanie w naszym sercu. Cały czas powinno brzmieć odpowiedź w naszym sercu też. Po co są społeczności? Po co na nich jesteś? Po co? Po to, żeby poprawić statystyki ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami na tej ziemi? Po to, żeby jakoś coś odbyć? Żeby się jakoś produkcja na tej ziemi dalej czegoś odbyła? O nie! Społeczność wierzących jest świętą społecznością z tym, który jest święty, z który jest wszechmogący, na którego słowo powstało to wszystko, co widzisz, który bada serca nasze, który patrzy na tą ziemię, szuka tych, którzy by go szukali szczerze, którzy by mieli serca, aby oddać Jemu chwałę, aby Mu dziękować w Jezusie Chrystusie ze wszystkich swoich sił. Społeczność dał nam po to, abyśmy mogli robić to razem. Dał nam społeczność po to, żebyśmy mogli to czynić razem. Chwała Mu za to. Jeśli myślisz, że to jest po prostu taka społeczność, że to jest kolejny dzień, kiedy po prostu chwała Bogu za to, że to jest akurat ten dzień i to będzie się odbywało, ale to jest po prostu taka kolejny dzień, kolejna społeczność. Otóż nie, u Boga jest wszystko zapisywane. Czytamy wyraźnie, Bóg wszystkim pamięta. Bóg niczego nie przegapi. Powiem więcej, Bóg patrzy na swój lud. On też, jak raduje się tam w niebie, tak patrzy tutaj na swój lud, i który spotyka się i zgromadza i patrzy w każde serce. I miłuje się w tych, którzy rzeczywiście docenili krew Jezusa Chrystusa, którzy docenili to, że Ojciec posłał to, co miał najcenniejszego, którzy spotykają się dlatego, że Ojciec, ten Ojciec stał się dla nich wszystkim, że ta krew Jezusa Chrystusa stała się dla nich siłą każdego dnia, siłą do zwycięstwa każdego dnia. Ten Bóg przypatruje zbory i dlaczego mówi o tym Syn Boży? Mówi o tym, że takie czasy nadejdą, czasy ostateczne. Dlaczego mówi o tym? Mówi o tym ze smutkiem. Tam widzimy ogromny smutek w Ewangelii. Możesz widzieć radość Chrystusa, możesz widzieć Jego smutek, możesz widzieć Jego patrzenie na Kościół, możesz widzieć Jego patrzenie na świat, możesz widzieć wiele spojrzeń i reakcji Ojca objawionych w Synu. I tak, kiedy patrzy umiłowany ten Ojciec na tą ziemię, a dociera do nas przez Jezusa Chrystusa, mówi wyraźnie: dane wam jest spotykać się, aby uwielbiać moje święte imię, bo ja oddałem swojego Syna na śmierć, bo mojego Syna krew była przelana na krzyżu, bo mojego Syna opluli, bili, wyśmiewali. Dlatego dałem wam się zgromadzać. Jeśli dzisiaj myślisz, że zgromadzenie, możesz sobie przyjść na zgromadzenie z takim po prostu lekkim podejściem, to uważaj, to bardzo uważaj, bo w pewnym momencie możesz stracić największą z Bożych możliwości, możliwości ratunku, zbawienia. Ja nie mówię o tym, że społeczność tylko i wyłącznie cię zbawi, ale na tej społeczności, jeśli jesteś z Chrystusem Jezusem, jeśli wielbisz w tym imieniu Boga Wszechmogącego czystym sercem, wtedy Bóg mówi: ja będę przychodził i oczyszczał swój lud. Ja będę przychodził i ratował swój lud. Nigdy nie potrzebowałeś tego ratunku tak bardzo, jak z każdą chwilą coraz mocniej. Dzisiaj jeszcze bardziej niż wczoraj. Z każdą każdym dniem coraz bardziej to się wszystko dokonuje. Dochodzisz coraz bliżej, czas biegnie. Tak jak wczoraj mogliśmy zauważyć po raz kolejny, jak szybko biegnie ten czas, jak szybko biegną miesiące, nie wspominając już zupełnie o dniach, nie mówiąc o godzinach, jak szybko ten czas płynie. Przed chwilą byłeś młody, już jesteś w wieku naprawdę dalszym, a już może być starszym i szybko przeminie ten czas. Jaki był to czas? Jakie to były społeczności? Czy to były społeczności twoje indywidualne z prawdziwym Chrystusem, którym się poddawałeś, którym mówiłeś, Panie, rzeczywiście Ty i tylko Ty. Czy te społeczności wspólne, to były społeczności, gdzie mówiłeś, Panie, oczyszczaj mnie, znasz mnie jak nikt. Znasz mnie na wskroś. Twój ognisty wzrok przenika każdego człowieka i znasz dobrze. Jeśli On jest tym, a jest tym, wyraźnie, którego widzimy w Księdze Objawienia, to Jego wzrok przenika na wskroś każdego z nas. I możesz w tym momencie dalej stać twardo na swoich fizycznych nogach i powiedzieć, nie ugnę się. Albo paść na swoje oblicze jak Jan i powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty jesteś Królem, Ty jesteś tym, który teraz zasiada po prawicy Boga Wszechmogącego, który zasiada i pozwala nam, wprowadza nas w chwałę Ojca, który sam chce, abyśmy z tej chwały i dostojeństwa już tu na tej ziemi nie musieli sobie tego wyobrażać, stwarzać, ale mogli doznawać, mogli czerpać w Jezusie Chrystusie. Chrystus to dostojeństwo. To naprawdę, ja wiem, że coraz więcej będzie, coraz więcej niewiary na tej ziemi, gdzie ludzie coraz bardziej będą wątpić to, co tak naprawdę może im dać ten Chrystus, co naprawdę może im dać społeczność z Nim. Ale Pan nasz mówi, wierz, bądź wierny do końca, bądź wierny i wierz, bo ja tym, którzy wierzą, dam z tej radości wieczności. Dam z tej radości, której tam już Chrystus teraz zasiadając po prawicy Ojca patrzy na nas. Nam to da, powiedział. Tylko powiedział, abyśmy rzeczywiście podchodzili i mówi, że będzie nam wszystko dawał, co będziemy potrzebowali. Abyśmy mogli dokonywać to wszystko z powagą. Z drżeniem zbawienie swoje sprawować. My naprawdę często nie zdajemy sobie sprawy, gdybyś miał stanąć. Powiedziałbym ci nawet obrazowo tak, jak a nawet ci aniołowie, którzy patrzą na nas i spojrzeć, jak wielka sprawa dokonuje się z człowiekiem, jak zbawienie jest potężną rzeczą i jak od tego, co dzisiaj robisz na tej ziemi, zależy, gdzie będziesz, kiedy twój ostatni oddech się skończy. Gdzie będziesz, kiedy staniesz przed Bogiem, od tego zależy cała nasza wieczność. Ludzie dzisiaj naprawdę tracą sprzed swoich oczu, już nawet nie mówię Chrystusa, ale tracą poczucie tego, że naprawdę przyjdzie ten dzień. Przyjdzie dzień, w którym Bóg powiedział, staniemy przed Jego majestatem. Chwała Mu za to, że dzisiaj On szuka, przepatruje i chce mieć Kościół żywy. Chce mieć ludzi, którzy mają społeczność z żywym Bogiem. Dlatego wracam do tego pytania i pytam siebie, was, nawet tych, można powiedzieć, zmęczonych w tym ciele, rzeczywiście widzących, że ciało nie pomaga. Pytam każdego z nas, po co jesteśmy? Po co przyszliśmy? Przyszliśmy po to, aby uwielbić w Jezusie Chrystusie Boga, wszechmogącego Boga, tego, który mówi i dzieje się i nikt nie może mu stanąć na przeszkodzie, nikt nie może mu powiedzieć, co czynisz, nikt nie może go zatrzymać, nikt nie może dyskutować, chociaż ludzie to robią. Jednak Bóg mówi, to ja jestem Bogiem, ja jedynie. Chwała Mu za to. I dlatego, kiedy podchodzimy do tej powagi, do tego, który jest tak święty, tak czysty, możemy właśnie rzeczywiście podejść i paść na swoje kolana i mówić, Boże, naprawdę zmień mnie, daj mi oczy, które widzą Ciebie, daj mi wiarę, która będzie rosła z każdą chwilą, wiarę, która będzie tak jak Twoim Synu Jezusie Chrystusie, na każde słowo Twoje mówiła amen, bez względu na to, kiedy będziesz chciał je wykonać, jak będziesz chciał je wykonać, w jakich otoczeniu, w jakich okolicznościach będziesz chciał je wykonać, zawsze tak na Twoje słowo. Zawsze amen na Twoje słowo. Nigdy nie podejść do Twojego słowa i nie pomyśleć sobie, było, jest i będzie. Dzisiaj są na ziemi kolejni ludzie, którym Bóg zatwardzi serce ze względu na to, że zlekceważyli Boże imię, że zlekceważyli sobie Boga Wszechmogącego, że poczytali Go za nic. Bóg prowadzi na pewnych ludzi na zatwardziałość, sam On, dlatego że oni nie chcą Go, że bluźnią przeciwko Niemu swoim życiem, że nie chcą Go, nie szukają już Jego oblicza. Są też pomiędzy tutaj ludźmi żyjącymi na tej ziemi ci, którzy żyją w pewnych, można powiedzieć, związaniach, ale do tych Bóg jeszcze mówi przez swojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, którzy wołają do Niego, albo też jeszcze nie wołają, ale Bóg mówi przez swojego Syna, że daje wolność. Są jeszcze inni, którzy stają przed tym Bogiem i mówią, Boże, jak prowadziłeś mnie w wielu rzeczach, jak uwolniłeś mnie z wielu rzeczy, tak uwalniaj i oczyszczaj mnie, aby w tym dniu, kiedy przyjdziesz i weźmiesz czystą i świętą oblubienicę, abym mógł stać w tym gronie, abym mógł być tym, który rzeczywiście będzie wtedy gotowy. Jakim gronie chcemy być? Jak chcemy stać? Czy myślimy sobie, że Bóg jest wadliwy? Że ma wadliwy wzrok? Że ma może wadliwą pamięć? Nie, my dobrze wiemy. Ale dzisiaj często ludzie myślą, że on ma wady. On jest doskonałym Bogiem. Wszystko widzi. Nie masz żadnej wady wzroku, nigdy nie miał i mieć nie będzie. Nie masz żadnej wady pamięci. Jest doskonałym, świętym Bogiem. Dlatego jak podchodzę do Niego, biorę Jego słowo do rąk, to mówię, Boże, wspaniały jesteś. Wielki w swoim miłosierdziu, potężny w swojej cierpliwości, ale Ty jesteś święty. Ty jesteś święty, Ty jesteś świętym Bogiem. Jeśli przychodzę na społeczność Twoich dzieci, to mam świadomość tego, Boże, to jest ci, którzy mają tą świadomość, że Ty jesteś święty, to jest grono Twoich dzieci, które, Boże, Ty będziesz mógł działać. I jeśli, Boże, zobaczysz mnie dzisiaj, którego nie możesz wziąć w tym gronie, poprowadzić bliżej siebie, to straciłem najważniejszą rzecz, jaką mogłem stracić. Straciłem najpiękniejszą rzecz, jaką mogłem rzeczywiście zyskać. Zyskać w Jezusie Chrystusie. Kochani, to są minuty zysku. Kiedy patrzę z perspektywy lat na tych, ilu otarło się, ilu rzeczywiście było i już nie ma. I widzę owoce, to mogę powiedzieć, Boże, nie poczytali, w pewnym momencie odpuścili, nie poczytali sobie rzeczywiście Ciebie za świętego, nie poczytali, nie chcieli później obcować z Tobą, nie bali się Ciebie, lecz poszli rzeczywiście w grzech. Bóg nas zachęca i mówi, ja jestem Waszym Bogiem, Wy jesteście moją własnością, ale mówi jedyne co, i mówi, i wyraźnie to nam wskazuje, nie chce nas w tym miejscu przenigdy, żeby nas grzech oddzielił od Niego. Żebyśmy przez nieprawość, przez dumę i zarozumiałość powiedzieli temu Bogu, my sami będziemy sobie tutaj żyli po chrześcijańsku, a Ty nas puścisz, kiedy przyjdziesz przez swojego Syna umiłowanego. O nie, daj Boże, żebyśmy rzeczywiście byli i bardzo w tym poważnymi, ale też i mającymi świadomość, że On tego pragnie. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, dał swojego Syna umiłowanego i dał dowód, najwyższy dowód swojego pragnienia, tego, że chce nas mieć w wieczności. Ale wyraźnie, wyraźnie wyznaczył warunki. Im bliżej końca jest, tym te warunki coraz bardziej kontrastują. Im bliżej końca jest, tym te warunki coraz bardziej świecą. One świecą coraz jaśniejszym światłem. Warunki tego, co Bóg wyraźnie powiedział, kogo będzie miał ze sobą na wieczność, kogo weźmie tam do swojej chwały. I mówi naprawdę, chwała Mu za to, że mówi w tylu słowach, ja chcę, żebyście byli moi. To było czytane z tej Ewangelii, jak Bóg pokazywał nieustannie, jak chciał, żeby oni mogli być Bożą, wolną, wyswobodzoną własnością. Pytam się dzisiaj, jak Pan pyta się mnie, tak ja zadaję to pytanie sobie, można powiedzieć dodatkowo jeszcze, w sensie takim, że chcę o nim pamiętać i pytam się was, jak my rzeczywiście podchodzimy każdego dnia? Czy mamy szacunek rzeczywiście do Boga? Czy mamy szacunek do Bożego Słowa? Naprawdę można to zobaczyć. Ja nie chcę powiedzieć, że ciało, bo ludzie potrafią stać w pewnych miejscach, nawet stać i przez to pokazywać, że przez godzinę to tam jakiś szacunek do jakiejś religii, jakiegoś kościelnictwa to mają, ale ja też chcę rzeczywiście powiedzieć, że to nie jest tak, że możesz sobie postępować w swoim życiu, ze swoim ciałem, co jak ci się żywnie podoba, a mówić, ja ciebie, Panie Boże, szanuję. Kiedy podchodzisz do Boga, kiedy rzeczywiście przychodzisz do Niego, tak jak było nieraz nauczane tutaj i wiemy, ta nauka ciągnie się przez lata, powtarzana nam wielokrotnie, kiedy przychodzisz do swojego Boga w modlitwie i Boży lud klęka, klękasz razem z Bożym ludem, chylisz się przed Bogiem, bo wiesz, że masz do czynienia z kimś świętym, czystym. Naprawdę, możemy sobie traktować nasze ciała jako naszą zabawkę albo powiedzieć, te ciała to jest Twoja świątynia, Boże. To ciało to jest coś, co ma Ci być zawsze, wszędzie, we wszystkim uległe. I wiecie, kiedy Bóg te ciała zgromadza, w których chciał mieć swoje mieszkanie, kiedy je zgromadza, to jest to tak piękny obraz. Obraz, który Bóg chce, i mówimy to po raz kolejny, w którym chce chwały. W którym chce działania swojego Ducha Świętego, w którym chce, aby naprawdę, żebyśmy byli żywi, naprawdę żywi. I wiecie, co jest tak właśnie blokujące życie? Coraz bardziej to widzę. Jedną z podstawowych rzeczy, które blokują życie, to jest duma człowieka. Duma, jego myślenie o nim samym, co on mógłby, a czego nie musi robić w Kościele. Co on mógłby, jak będzie mu pasowało, to będzie robił, a co nie musi, bo mu teraz to nie pasuje. Kiedy przychodzisz do Boga, to jak stajesz jak każdy prorok, jak każdy uczeń, to stajesz jak najwyższy prorok, jak syn umiłowany, o którym wyraźnie czytamy, kiedy przychodził do Ojca, on był w pełnym uniżeniu. Przychodzisz jako zbór i padasz przed Panem, jak w tym uniżeniu i mówisz, Boże, chwała Ci za to, że ani jednego punktu warunków nie zostawiłeś nam. Ani jednego punktu nie zostawiłeś, żebyśmy go dopisali. Żeby w danym okresie, w danym czasie, w danym wieku, w danej cywilizacji Kościół dopisywał go sobie sam. Ale Ty, Boże, wyznaczyłeś to wszystko, abyśmy mogli być żywi. Naprawdę to jest trudne. Jeśli kolejna rzecz, przyszedłeś na społeczność, to Boże dziecko jest, można powiedzieć, też taka naturalność, normalność w życiu chrześcijanina, że przychodzi Boże dziecko po to, żeby doznać otuchy i wsparcia. Po czym? Po leniuchowaniu? Doznać odpoczynku? Po pracy Bożej, ale też i po boju. Po życiu w boju o wiarę. Wartościową wiarę Jezusa Chrystusa. Przychodzisz, aby razem ze zborem tego dalej zaczerpnąć, aby z tymi, którzy trzymają się Jezusa Chrystusa ponad własne życie, móc tego zaczerpnąć z samego Pana, aby rzeczywiście ta wiara mogła być jeszcze bardziej żywa, kiedy Boży lud się spotyka. Przychodzisz z pola bitwy, przychodzisz i mówisz, Panie, chcę doznać tego z Twoim ludem, potrzebuję wytchnienia. Potrzebuję tego, kiedy będę mógł spokojnie pomiędzy Bożym ludem doznać, jak Ty swobodnie możesz mnie posilić, pokrzepić, napełnić siłą do dalszego boju. Jak wygląda Twoja codzienność? Czy takie jest Twoje życie, że po prostu mówisz, ja, bracie, żadnego boju nie mam. Ja w rezultacie to mi się bardzo super układa. Ja nie mówię, żebyś sam to produkował, ale jeśli idziesz za Chrystusem, Jezusem, to wiesz dobrze, że rośnie wołanie w tobie do Niego, aby przeprowadził Cię przez każdy dzień, żeby przeprowadził Cię przez każdą godzinę, żeby przeprowadził przez każdą pokusę, każde doświadczenie, które wróg sieje, sieje i jeszcze będzie więcej siał, żeby tylko zatrzymać i zwieść na ile można i wybranych. Jeśli bierze się w tym czasie ostatecznym nawet za to, co sam Bóg wybrał i co już przeznaczył przed założeniem tego świata i chce zwieść to, no to możesz sobie wyobrazić, nie walczysz z jakimś tsunami, bo te tsunami to jest kropelka, która uderza o coś tam w porównaniu z tą bitwą. Dlatego dostaliśmy Chrystusa, samego Chrystusa jako wstawiennika dostaliśmy, żeby ostał się każdy jeden. Każdy jeden nam się wydaje, niech Panie Boże, dobra, 50 dobrze, że się ostało. Chrystus stawia się za każdym z nas, bo wie, że każdy z nas jest w potężnym zagrożeniu siebie samego, swojej dumy, pychy i zarozumiałości. Wstawia się za każdym z nas, gdyż widzi nas. Widzi nas, jak rzeczywiście potrzebujemy potężnego Jego wstawiennictwa, tak samo Duch Święty. I widzimy to wszystko. Chwała Bogu za to, że w tym boju nie pozostawił nas i chrześcijaństwa na tej ziemi bez swojego Syna wstawiającego się, bez miłości Ojca cierpliwej i bez Ducha Świętego, ale zostawił nas z tym całym, można powiedzieć, wspaniałym, świętym zapleczem, abyśmy mogli mieć. Bo gdyby nie to, dawno byśmy praktykowali i czynili jakąś religię, praktykowali coś, co jest tylko jakąś czynnością. Po jakimś czasie w życiu człowieka wierzącego przychodzi bardzo duże zagrożenie. Nie wiem lat. I po jakich latach, po ilu latach, nie wiem. Są ci pewnie, którzy wiedzą i ja tego nie wiem. Ale przychodzi bardzo silne zagrożenie. Człowiek jest już tak pewny swojego zbawienia, bo spełnia rytuały, jakieś czynności i myśli sobie, ja na pewno tam będę. Bo przecież tyle lat już, bo przecież tyle już robię, tyle sobie czynię. Jeśli nie jesteśmy w Chrystusie, to idziemy w drugą stronę. I możemy iść przy, jak słyszeliśmy już nieraz, przy Bożym Ludzie, przy społeczności Bożych Dzieci, ale już ciągnąć w drugą stronę. Możemy być, ale sobie już iść w zupełnie drugą stronę. Naprawdę, obyśmy tak sobie nie pomyśleli. Obyśmy sobie nie pomyśleli, że moje zbawienie to już jest coś takiego, co rzeczywiście bez względu na to, co robię, bez względu na to, co czynię, bez względu na to, co mówię, będzie i koniec moje. Chwała Panu naszemu za to, że On naprawdę wstawia się za nami, bo On widzi, że my potrzebujemy naprawdę tego. On widzi, żeby On pragnie tego całym swoim sercem. On za to życie swoje oddał, aby Kościół był święty. Żebyśmy mogli być ludem, który gnie swój kark, gnie swoje czoło przed Nim, gnie całkowicie swoje serce i pada przed swoim Panem i mówi, Panie i Zbawicielu, zobaczcie, skoro Jakub potrafił do tego Ezawa powiedzieć, Panie mój, tak, za każdym razem mówił mu, Panie mój, chociaż wiedział, że Bóg go wybrał, chociaż wiedział, że Bóg przeznaczył, że Bóg dał mu już to całe uszczęśliwianie, to jednak kiedy się spotkali, mówi, Panie mój, tak, to są moje dzieci i tam widzimy kilka tych stwierdzeń, to o ileż bardziej my powinniśmy do naszego Pana, patrząc nawet na te przykłady tych ludzi, którzy w pewnym momencie uniżają się z powodu jakiegoś lęku albo z powodu tego, żeby rzeczywiście móc pokój zachować. I to jest jakiś przykład tylko. Ileż bardziej my, mając świadomość tego, że Bóg tylko w Chrystusie nas przyjmie, zawsze być uniżonego, pokornego serca. I Bóg ćwiczy swój Kościół w tym, aby ten Kościół mógł być taki. Dlatego wielu odpada i będzie odpadało, bo w czasie ostatecznym wielu powstanie i w pysze swojej wyniosą się, bo to jest duch antychrysta. Duch antychrystyczny jest to pycha, duma i zarozumiałość. To jest ten duch. A ci, którzy są uniżeni, ci, którzy chcą być w Chrystusie, oni będą ducha uniżonego. Oni będą jak często ci prorocy, których można było bić, opluć, których można było odrzucić, których można było potraktować bardzo, bardzo smutnie, bardzo przykro. A oni i tak stawali i wołali do swojego Boga. I dalej stawali przed swoim Bogiem w uniżeniu i mówili, Boże, Twoja wola. Czytamy, słyszeliśmy na obozie o Jobie, czytamy o nim wiele razy, jak on był uniżony przed Bogiem. Czytamy o innych Bożych sługach, jak oni stawali w uniżeniu przed Bogiem. Kiedy stajemy w społeczności razem, jeśli nie ma w nas ducha uniżoności, no to naprawdę działanie Ducha Świętego jest ograniczone. Jeśli nie ma w nas dbałości, wspólnej naszej dbałości o to, żebyśmy rzeczywiście znalezieni zostali, jako ci, którzy mówią: Boże, naprawdę zbadaj mnie i zobacz. I to, co wynosi się przeciwko Tobie, rozpraw się z tym, ale nie daj, żebym miał tą blokadę i żeby ta blokada spotkała się z tym, że zmarnuję ten czas. Naprawdę, nie, na przestrzeni wieków ludzie w różnych okresach, w różnych czasach, w różnych miejscach, a dzisiaj też jeszcze bardziej w duchowym wymiarze, oddają swoje życie, aby być w prawdziwej społeczności. Albo oddają swoje życie, albo w niej nie być. I teraz o czym mówię? Jeśli oddajesz swoje życie Chrystusowi, aby On wprowadził cię w tą świętą społeczność, aby On mógł cię w tej świętej społeczności trzymać, ale wprowadzić z tymi, którzy miłują Boga z czystego serca, to On to uczyni. Ale jeśli oddajesz swoje życie diabłu i myślisz sobie, że to ty będziesz sobie pozwalać na to, a i tak Bóg musi do ciebie przyjść, to wtedy rzeczywiście oddajesz je, ale już nie temu, który może cię wprowadzić w świętość. On widzi nasze ułomności, On widzi to wszystko, że jesteśmy w tych ciałach, On to wszystko widzi, tylko On bada serca nasze, patrzy, czy przychodzimy na społeczność i myślimy sobie, no naprawdę, ja już jestem, wiesz, no, wiesz, tam, no, widzisz ten podnóżek, to trzeba sobie usiąść tam. Nie, niech Bóg nas trzyma naprawdę, niech Bóg nam pomoże. Bo im bardziej lud będzie uniżony, tym więcej dozna chwały obecności Bożej. Im więcej lud będzie trwał w uniżeniu. To jest naprawdę poważna sprawa. Możemy sobie pomyśleć, że będzie Ewangelia głoszona, była i tak sobie będzie się dokonywało. Chwała Bogu, jak tu było podczas modlitwy, chwała Bogu za to, że jeszcze jest głoszona Ewangelia. Ale świadomość też jest taka, że jeśli ja nie podejdę z bojaźnią i drżeniem, jeśli nie będzie prowadził mnie, nie poddam się prowadzeniu Ducha Świętego, nie będzie mógł On mnie normalnie prowadzić ku temu, to nie ostoję się. To kiedy przyjdzie zwiedzenie, pójdę za Nim. I tak będzie z Tobą. I z każdym jednym. Bo nie ma żartów. Nie ma żartów. Zobaczcie, skoro dzisiaj toczy się bój o to, żeby rzeczywiście ten czas móc spędzić z Panem, ten czas wolny, który mamy, spędzać z Panem, On zachęca nas do tego i mówi: nabieraj sił. Nabieraj tej społeczności, nabieraj z tego źródła, nabieraj, z którego Ci daje każdej chwili, w każdym czasie. To o ileż bardziej w tym czasie, kiedy naprawdę przyjdzie na tą ziemię jeszcze więcej zła. Antychryst będzie mógł już otwarcie działać. Dlatego chwała Bogu, jeszcze raz powiem, chwała Bogu za to, że dał nam społeczność. Ale nie myślę nigdy pomyśleć sobie o tej społeczności, że to jest po prostu coś, co... To jest po prostu taka kościelnictwo. To jest po prostu coś, co teraz jest na tej ziemi, to i będzie coraz więcej. My to wiemy, ale żebyśmy my w tym udziału nie brali. Żebyśmy rzeczywiście byli zachowani jak najwięcej, żeby Bóg zachował ludzi przed tym, którzy sobie traktują to już jak kościelnictwo. Myślą sobie po prostu: idę, dlatego Bóg mnie zbawi, bo byłem w niedzielę, w sobotę, w jakiś inny dzień, dlatego Bóg musi mnie zbawić. Bóg zbawi tych, którzy są w Chrystusie. Bóg uratuje tych, którzy są w Chrystusie w każdym czasie, w każdym miejscu, a jeszcze bardziej, kiedy ten dzień nadejdzie. W 14 rozdziale 1 Koryntian dużo już powiedzieliśmy, dlatego parę tylko fragmentów przeczytam. W 14 rozdziale. I tutaj czytamy, kiedy Paweł poucza Koryntian o porządku, kiedy mówi im o tym, zależy mu na tym, żeby zawsze Chrystus mógł swobodnie działać wśród nich. Mówi o nich, do nich w 26 wersecie: cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. On wyraźnie pokazuje, oczywiście pamiętając cały czas na tą miłość, ale wyraźnie pokazuje, gdy się schodzicie. Czyńcie to wszystko z jednym celem. Czyńcie to wszystko z jednym pragnieniem. Pragnieniem zbudowania Kościoła. Masz mieć pragnienie, aby zbudować Kościół. Nie pragnienie, żeby sobie coś z tego Kościoła pociągnąć, żeby ten Kościół do czegoś ci się tutaj jeszcze w tym życiu przydał, a przy okazji będziesz na społeczności, żeby nie stracić z nimi takiej w sumie relacji, żeby nie stracić z nimi sobie jakiegoś kontaktu. Nie. Jesteś na społeczności, aby się budować, aby zbudować brata, aby zbudować siostrę. Jeśli myślisz, że jesteś na tej społeczności w innym celu, to się minąłeś z celem, o którym tutaj pisze Paweł. Paweł mówi wyraźnie, czyńcie to wszystko. Niech to będzie wszystko czynione ku zbudowaniu Kościoła. Ku zbudowaniu tych, którzy przychodzą, aby nabrać sił. Naprawdę jeszcze raz powiem, przyszliśmy dzisiaj w to miejsce i ludzie szukają na tej ziemi miejsc, naprawdę szukają na tej ziemi miejsc, gdzie mogą przyjść i nabrać sił, bo widzą, jak bardzo potrzebują Chrystusa, bo widzą, jak bardzo potrzebują, żeby Chrystus stał się w nich jeszcze więcej, żywy, prawdziwy, tym skutecznym w świętości Panem. I dlatego tutaj wyraźnie Paweł mówi, miejcie to, czyńcie to, wspaniale, chwała Bogu za Ducha Świętego działającego w was, chwała Bogu za to, co was czyni, Koryntianie, ale wy musicie mieć cel, wy musicie widzieć to przed swoimi oczami, zbudowany Kościół w Jezusie Chrystusie, zbudowany wzajemnie, nie ciągnący dla siebie, nie myślący o swoim ego, nie myślący o tym, co mogę jeszcze z tego Kościoła pociągnąć, ale przychodzącym i mówiącym, co mogę dać, co mogę dać, co mogę przynieść, Panie. Jeden przynosi, może rzeczywiście jest tak jak na stole, jeden może przynieść jakąś potrawę, rzeczywiście, którą praktykuje 30 lat i może przynieść tą potrawę i powiedzieć, niech to służy Panu. I ktoś powie, jacie, jaka rzeczywiście widać doświadczona potrawa, przez tyle lat praktykowana, doświadczona potrawa, ale ktoś może przynieść coś innego. Ale Bóg patrzy na serce i widzi, ten, który przyniósł to 30 lat praktykowane i ten, który przyniósł to praktykowane 2 lata, czy przyniósł coś, co z swojego serca. Bóg bada, czy to jest ku zbudowaniu. Bóg patrzy, czy przyniosłeś to po to, żeby tylko spełnić jakiś rytuał. Czy przyniosłeś to po to, żeby Kościół się zbudował, żeby twój brat, twoja siostra mogli powiedzieć, chwała ci, Panie, za to, że ty budujesz swój zbór. Że ty budujesz swój Kościół, że czynisz to na podstawie swojego słowa. W Efezjan 4 rozdziale czytamy. W 4 rozdziale, 15 wersecie. Lecz abyśmy byli, tutaj widzimy pewne służby. Ale tutaj przeczytajmy dalej. Od 4 rozdział 15 wersetu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I co, zobaczcie, co tu się dzieje. Dlatego Paweł zachęcał, na ile możesz, korzystaj z tej społeczności. Dzisiaj są takie czasy, że możesz skorzystać z tej społeczności, słuchając jej na internecie. I możesz w wolnej chwili coś jeszcze starać się dać Kościołowi. Ale najwięcej kiedy dasz? Kiedy jesteś z tym Kościołem, kiedy jesteś obecny. Chwała Bogu za te możliwości, że możemy słuchać tego przez internet. Ale jednak Paweł mówi, nie opuszczajcie. To jest Boże Słowo natchnione Duchem Świętym. To nie, Paweł dzisiaj, kiedyby stanął między nami, to nie powiedziałby, nie traćcie sygnału internetowego, nie traćcie łącza. Nie, powiedziałby, na ile można. Bądźcie z Bożym ludem, świętej społeczności razem z Chrystusem, na ile można. Nie pozwalajcie sobie na lekceważenie tego, bo w tym momencie nie tylko bierzesz, ale dajesz. W tym momencie możesz też sam też dać. Brać i dać. Możesz dać i wziąć też coś od innych. I chwała Bogu za to, abyśmy byli takimi, abyśmy tego nie zapomnieli, bo tu jest wyraźnie powiedziane, rośnie i buduje siebie samo w miłości. No to z każdą chwilą, wiesz, to jest społeczność, to jest nakarmienie się. Każdy posiłek w życiu młodzieńca, dorosłego, to jest przedłużenie jego życia na tej ziemi. Odstaw człowiekowi posiłek, zobaczyć, jak z każdym dniem gaśnie jego siła, gaśnie jego życie, gaśnie już... Odchodzi, Nie ma go. Widziałem wycieńczonych ludzi już z paru. Widziałem już ludzi, którzy byli na skraju wycieńczenia z powodu braku posiłku. Oni wyglądali tak, jakbyś nie chciał nigdy zobaczyć ich na swoje oczy. Oni wyglądali tak, że ten obraz, nieraz modliłem się do Boga, zdejmij, Panie, nie chcę pamiętać, zdejmij mi te obrazy, bo tak wyglądali ci ludzie. Dzisiaj, kiedy patrzysz na Kościół, chcesz widzieć mężnie stojący Boży lud. Lud, który rzeczywiście jest żwawy, który jest faktycznie taki, ma tężyznę, ma święte powołanie do tego, żeby zwyciężać, poddawać się Bogu i zwyciężać diabła, który razem się spotyka po to, żeby oddać Bogu chwałę za kolejne zwycięstwa, poddanie Jego woli. Tego masz pragnienie, to masz dążenie. Zatem korzystaj z pokarmu i też daj to z siebie, aby rzeczywiście życie oddaj Panu, aby też inni mogli z tego wziąć. Bo jeśli nie, to jesteś w momencie, w którym rzeczywiście w pewnym czasie może stać się tak, że już będzie twoja dusza coraz bardziej głodować, dążyć do wycieńczenia. I chociaż będziesz pomiędzy Bożym ludem, w pewnym momencie już będziesz tym, który już jest obok, który już nie będzie korzystał z pokarmu i gasnął. I będzie wygasł, byśmy nie byli tymi. Paweł mówi, obyście nie byli tymi, którzy tracą wiarę. Żeby nie było złego, niewierzącego serca między wami, bo z tych ludzi naprawdę będzie straszny koniec. Rzymian 14 rozdział. Ku zachęcie Bóg potężny do nas mówi w wielu fragmentach Nowego, ale też i Starego Testamentu. Rzymian 14 mówi do nas, abyśmy doznawali tego, abyśmy byli zachętą dla siebie nawzajem, abyśmy rzeczywiście oparli się na Nim, na Jego sile i chociaż ciała będą się przeciwstawiać, chociaż ciała naprawdę będą występować, mogą czuć się zmęczone, mogą czuć się już w pewnym momencie zaspokojone tym, co wiedzą, to jednak wewnętrzny człowiek będzie mówił, Boże, potrzebuję Ciebie, z każdą minutą potrzebuję Ciebie. Potrzebuję społeczności z Twoim ludem, żywym Twoim Kościołem. Potrzebuję, gdyby dzisiaj Ci zakazali spotykania się z wierzącymi, co byś zrobił? Powiedziałbyś, mam internet, jest wszystko okej. Zakazują, ja nie chcę tracić teraz życia, ja nie chcę tracić swobody, ja nie chcę tracić niczego, ja mam internet. Albo poszedłbyś na spotkanie i powiedział, trudno, chociaż mogą mnie skrzywdzić, zabić, uwięzić, ja potrzebuję tego. Dzisiaj możesz powiedzieć, naprawdę mam, to mi wystarczy. Zresztą mam już taki zasób wiedzy, że to mi naprawdę wystarczy. Albo powiedzieć, nie, ja potrzebuję, Panie, dzielić się z Kościołem, bo społeczność to jest dzielenie się wspólne. Paweł nie widział tego naprawdę jako kościelnictwo. W żadnym wypadku. On kiedy przychodził, ich pouczał i mówił, kiedy spotykacie się, każdy przynosi coś. Każdy się dzieli, każdy się raduje, każdy kosztuje. I tu czytamy w tym 14 rozdziale, widzimy wyraźnie, albowiem Królestwo Boże, 17 wersetu, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. I Paweł tutaj przedstawia pewne, w całym kontekście, jakbyśmy spojrzeli, wiemy dobrze, przedstawia pewne problemy Kościoła, ale ja chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co Paweł jednak nawołuje, tutaj pokazuje wyraźnie w rdzeniu, że Królestwo Boże ma doskonały wymiar, że Królestwo Boże pochodzi od doskonałego Boga, że to jest Jego Królestwo i chociaż dane nam tutaj na tej ziemi, to cały czas jest Jego Królestwo. To jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I tutaj wyraźnie też czytamy, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu. To jest właśnie to, co czytam w Księdze Daniela, w innych księgach. Ten ocenę otrzymać, miły Bogu. Miły Bogu, to nie są wyrazy tylko, to nie jest tylko jakieś stwierdzenie, to nie jest jakieś tam potoczne wypowiedzenie sobie słów. Miły świętemu Bogu, my wiemy co to znaczy, miły Bogu, to człowiek, który ma samego Boga po swojej stronie, Boga świętego, czystego, to jest ten, którym Bóg powie, zostaw, to jest mój człowiek, to jest mój syn, to jest moja córka. I to jest moja źrenica, mojego oka. Miły człowiek Bogu. To jest Jego własność, to jest to, co należy do Niego. Dlatego Paweł mówi, Bądźmy tymi miłymi Bogu, bądźmy tymi, którzy są nieustannie w Chrystusie, trwajmy w Nim i wtedy też będziemy przyjemni dla ludzi. Wtedy też będziemy tymi, którzy będą trwali względem siebie. I jeszcze tylko otwórzmy 1 Tesaloniczan. Z tego piąty rozdział z tego listu. Zobaczcie, od 9 wersetu. Dlaczego to przeczytam? Zaraz powiem. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Paweł mówi wyraźnie do Tesaloniczan. Bóg przeznaczył nas na osiągnięcie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Nie przeznaczył was, Tesaloniczanie, na gniew, na to, żeby pokazać na was, jak bardzo gniewny jest z powodu grzechu, ale przeznaczył was na to, żebyście byli zbawieni, uratowani w Jezusie Chrystusie. Tym, który umarł. Więcej, który zmartwychwstał, abyśmy nie byli tymi, którzy śpią, ale żebyśmy rzeczywiście tak mogli to zrozumieć. Potrzebujemy tego, co jest w tym ostatnim wersecie, który przeczytałem. Potrzebujemy tego, żeby można było nas napomnieć. Potrzebujemy pokory, jak już wcześniej powiedziałem, uniżenia, aby można było nas napomnieć. Ostateczne czasy, myślę i coraz bardziej to widzę, że to będą czasy potężnego wypierania napomnień. Tych napomnień przez to będzie mniej, bo napominać będą tylko ci, którzy będą naprawdę stali w Jezusie Chrystusie. To będą święte napomnienia, ale też coraz więcej będzie ludzi i o tym czytamy właśnie, co Paweł mówi do Tymoteusza. Coraz więcej będzie na tej ziemi ludzi, którzy nie będą już, nie zniosą najmniejszych napomnień. Którzy nie będą chcieli, żeby być napominani. Oni będą mieli naprawdę swój kodeks postępowania i będą mówili, ja mam swój i sio tobie stąd i precz tobie z mojego życia, precz, nie napominaj, bo to jest moja sprawa i koniec. A tutaj Paweł mówi, zachęca, napominajcie się, oczywiście w duchu miłości, pokory i uniżenia, można powiedzieć, prześcigając się w okazywaniu szacunku, jak jest napisane, ale jednak napomnienie trudne. Trudne przyjąć napomnienie. Napomnieć łatwe, bardzo łatwe. Napomnieć to można rzeczywiście cały dzień, ale przyjąć napomnienie godzinę, dwie, już nie mówiąc o całym dniu, to kto wytrzyma? Wytrzyma ten, który jest uniżony sercem, który chce iść całkowicie za Chrystusem, który chociaż rzeczywiście może ktoś mu nie wiadomo co jeszcze wytykać. Ten człowiek będzie stał w Jezusie Chrystusie, ale w uniżonym Chrystusie Jezusie. Ciężkie to jest, kiedy stajesz przed Panem, myślisz o tym, faktycznie myślisz o tym, jak dzisiaj wygląda twoje serce, stajesz przed Panem i mówisz, Panie, jeśli staniesz szczerze, to powiesz, Panie, przebacz mi, że jeszcze tyle we mnie jest dumy. Przebacz mi, że nie daję się Tobie napomnieć. Przebacz mi, że nie pozwalam sobie powiedzieć. Przecież chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie to ci, których naprawdę najłatwiej napomnieć. Najłatwiej zwrócić im uwagę, bo oni mówią, Panie, uczę się. Cały czas się uczę. To są ludzie, którzy nie mówią, że już się nauczyli, że już po szkoły pokończyli, co mają wyższe wykształcenia i będzie im taki szaraczek, im coś zwracał uwagę. Nie. Oni mówią, że Panie, naucz nas. No, pouczaj nas. Mów do nas. Napominaj nas, karć i smagaj, ale nie zostawiaj. Nie zostawiaj nas samymi sobie. Nie zostawiaj nas bez napomnienia inaczej. Mówisz tak swojemu Panu? Czy modlisz się do swojego Pana, naucz mnie przyjmować napomnienia Twoje, naucz mnie chodzić w napominaniu Twoim, naucz mnie choć zawsze w uniżeniu, żebym zawsze był gotowy, żebyś w pewnym momencie, mistrzu, nie musiał mu powiedzieć, że tego człowieka już nie da rady napomnieć. Ten człowiek już nie słucha, tak było powiedziane o Izraelu. Biłem ich, napominałem, smagałem, lecz oni już tego w ogóle nie przyjmowali. Gdzie miałem jeszcze jakie miejsce znaleźć, żeby mogli w końcu zrozumieć, że ja jestem Bogiem, ja im to wszystko dałem, ja ich wyratowałem, ja ich przeznaczyłem. Naprawdę ciężkie to jest? Ciężkie. I mówię z własnego doświadczenia, z autopsji, ciężkie to jest, ale w Chrystusie nam niezbędne do tego, żebyśmy mogli się nauczyć chodzenia w Jego świetle. Do tego, żebyśmy oczywiście chodzili w Jego świetle. I to, co powiedziałem, tylko już na koniec przeczytam z 3 rozdziału objawienia. Ostatni fragment, 3 rozdział objawienia. Co nasz Pan mówi? widząc na bój, patrząc na zbawienie, które się dokonuje nad nami, nad nasze serca, które pragną Jego, pragną społeczności z Nim, z Jego świętym ludem. W 3 rozdziale on mówi: oto stoję, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Zobaczcie, zwycięzca to jest ktoś, kto w boju okazał się zwycięzcą. Zwycięzcy nie szukasz w wesołym miasteczku. Zwycięzcy nie szukasz na targowisku. I teraz zwyciężyłem, bo zdobyłem coś tam, kupiłem na targowisku. Nie. Zwycięzcy szukasz na polu bitwy. Widzisz, że ten człowiek zwyciężył. I Chrystus mówi o takich zwycięzcach. Nie mówi o zwycięzcach, którzy sprzedali Chrystusa na targowisku, którzy oddali Go za jakieś światowe rzeczy. On mówi o tych, którzy rzeczywiście w tym boju okazali się wiernymi, którzy otworzyli drzwi, a on wszedł i tam wieczerzał i mówi: zwycięzcy, dam co? Jeszcze raz to przypomnę i przeczytam. Pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Zobaczcie, jeśli on nagradza tak zwycięzcę, jeśli sam Chrystus tak nagradza zwycięzcę, to rzeczywiście nie myśl sobie, że nie ma świadomości, jak wielki bój toczysz. To nie myśl sobie, że nie ma świadomości, że jesteś tutaj na tej ziemi i że ona jest naprawdę brudna, jest potężnym poligonem doświadczenia dla dziecka Bożego, kiedy chce iść w świętym podążaniu za Chrystusem Jezusem. Nie myśl sobie tak. Chrystus tak nie myśli. Chrystus widzi doświadczenie, Chrystus widzi pokusy, Chrystus widzi tego wroga, którego mamy. Dlatego pokonał go i nie zasiadł na tym tronie, teraz tylko ciesząc się i zapominając o nas. Nie. On zasiadł na tym tronie. On zasiadł, aby tam cały czas pamiętać o nas i prosić Ojca, wstawiać się u Ojca, abyśmy my wytrwali w tym boju. Inaczej mówiąc, abyśmy my trzymali się Chrystusa ponad wszystko do końca. Abyśmy wołali i trzymali się Jego siły, Jego mocy. Po to On tam jest. Więc jeżeli myślisz, że to jakaś mała bitewka, że to mała jakaś potyczka na tej ziemi, to Chrystus tak nie myśli. On wie o tym, co przechodzimy. Ale jeśli myślisz, że masz siły, żeby potoczyć tą wielką bitwę samemu, też twój Pan tak nie myśli. Po to stoi On. Po to stoi On, żeby poprowadzić swoją armię zwycięsko dalej. Po to stoi On, żeby w następnej społeczności poprowadzić swój Kościół bliżej. Społeczność jest kolejnym poligonem. Społeczność jest kolejnym czasem, w którym Boży lud poddać się może Chrystusowi i ten Chrystus przeprowadzi przez ten bój zwycięsko, do chwały, do poznania bliżej Boga. Naprawdę jesteśmy najtrudniejszym materiałem, ale chwała Bogu za to, że Boga Wszechmogącego to nie wystraszyło, że On się nie boi najtrudniejszych materiałów, że On się nie boi najtrudniejszych karków, że On się nie boi najtrudniejszych serc, ale On mówi: otwórz się, a ja zrobię, co tylko mi się spodoba. Tylko się otwórz. I chwała Bogu za to, że On chce z nas zrobić coś, co będzie dla tego świata, będzie dla nich naprawdę światłością. Naprawdę czymś doskonałym w Nim, co będzie dla innych też. I naprawdę i ci aniołowie w niebie, i oni patrzący na nas dzisiaj również, oby zobaczyli rzeczywiście ten zbór piękniejący, zbór, w tym rzeczywiście lud Boży pięknieje, któremu razem jak jednemu mężowi zależy na tym, żeby rzeczywiście w tym imieniu Jezusa Chrystusa zostało wywyższone imię Boga, żeby sam Bóg został wywyższony, żeby pośród nas nie było kogoś, kto odpuści, bo odpadnie i nie będzie żartów, nie ma żartów. Bóg nie żartuje, Bóg się cieszy, raduje, ale nigdy nie żartuje i mówi sobie: ja tylko żartowałem. Nie, to nie jest ten Bóg, to nie jest ten Ojciec. On mówi: ja oddałem swojego Syna. Najpoważniejsze, co można było dokonać, zostało dokonane. Chwała Mu za to. I dlatego w tej powadze chcę prowadzić każdego z nas. I chwała Mu za to. Nie masz tak poważnej armii na tej ziemi. Chociażbyś widział defilady miliona armii, najpotężniejszych armii na tej ziemi, to one są żartem dla powagi Boga, podejścia do Jego Królestwa. to one są naprawdę jakimś żarcikiem w porównaniu do tego, co Bóg chce ze swoją armią zrobić, ze swoim ludem. Ja chcę go poprowadzić w naprawdę takim kroku zwycięstwa za Jezusem Chrystusem. Chwała mu za to. Amen. Amen.